ta muzyka, którą mamy w mainstreamie, która jest na topie, jest bardzo upraszczana i banalizowana. Zanika element na przykład harmonii czy melodyki. Eksponowany jest zdecydowanie rytm.
Radio naukowe.
Przemysł muzyczny upraszcza, nie wymaga, standaryzuje. Jakie stosuje do tego narzędzia i jak je rozpoznać? W tym odcinku posłuchacie profesora gitary basowej, który opowie o tym, gdzie sam szuka dobrej muzyki rozrywkowej. Będzie też o disco polo, znaczeniu teorii muzyki dla praktyki oraz o tym, czy granie na instrumencie musi boleć. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe, podcast, który działa dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję i zapraszam na odcinek numer 179.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Radio Naukowe w podróży. Jestem u profesora Dariusza Ziółka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wykładowcy w klasie gitary basowej, kierownika Zakładu Muzyki Rozrywkowej Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki. Profesor Ziółek jest gitarzystą basowym, pianistą, muzykiem nagradzanym. Między innymi uczestniczył pan w nagraniu albumu Cztery Basy, który otrzymał Fryderyka. Jest pan autorem Hejnału Dąbrowy Górniczej, w której zresztą mieszka pan od lat i mogłabym jeszcze wymieniać wiele pana aktywności. Podobno jest pan autorem kilkudziesięciu płyt, z których jest pan zadowolony, oraz kilkunastu, o których chciałby pan zapomnieć.
Tak, to prawda. To prawda, jak wielu muzyków sesyjnych nagrywam różne rzeczy. Teraz już skupiam się bardziej nad swoją twórczością, ale w przeszłości nagrałem kilkadziesiąt płyt, no i kilka może nie było tak udanych, jakbym chciał.
Na scenie jest pan od 1985 roku. Doktorat się pojawił w 2014 za możliwości sonorystyczne gitary basowej, a współczesne techniki wykonawcze na przykładzie kompozycji własnych. Jestem bardzo ciekawa, po co muzykowi, praktykowi kariera naukowa?
Myślę, że ten doktorat był mi bardzo potrzebny z wielu względów. Po pierwsze, pomógł mi uporządkować pewne rzeczy, pewną wiedzę. Po drugie, zmobilizował mnie do tego, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w muzyce. Jako muzyk praktyk, oczywiście gram, cały czas staram się słuchać tego, co się dzieje w muzyce na świecie na bieżąco. Natomiast taka praca naukowa pozwala pewne rzeczy uporządkować, usystematyzować. Zwłaszcza, że gitara basowa nie doczekała się wielu publikacji. To jest instrument stosunkowo nowy, bo powstał w połowie XX wieku, został skonstruowany, spopularyzowany w latach 60., 70. No i do dzisiaj znakomicie funkcjonuje. Natomiast wiele się dzieje, bo wcześniej ten instrument był takim substytutem kontrabasu, zastępował tylko kontrabas. Natomiast teraz stał się takim pełnoprawnym instrumentem, na którym gra się wirtuozowskie rzeczy, gra się solo. Więc bardzo mnie to interesowało, zwłaszcza ten aspekt. Możliwości gitary basowej wychodzące poza tę taką standardową funkcję instrumentu akompaniującego w sekcji rytmicznej.
No właśnie tak, przynajmniej z perspektywy publiczności, to wydaje mi się, że gitara basowa może nawet do tej pory trochę jest właśnie tą taką drugą, nie? Że tutaj mamy front lidera, on sobie śpiewa, albo ona, gitarzysta, solóweczki, a ta gitara basowa tam jest potrzebna, jasne, jakby jej nie było, to byłoby gorzej, ale żeby gwiazdą był gitarzysta basowy, to chyba trudniej.
Mieliśmy przykłady wielkich gwiazd, którzy byli gitarzystami basowymi, no na przykład Paul McCartney. To chyba najbardziej znany gitarzysta basowy, który osiągnął światową karierę. Więc takich przykładów mógłbym wymieniać, ale McCartney oczywiście traktował gitarę basową jako jeden z... Zresztą słyszałem w którymś z jego wywiadów, że wolałby grać na gitarze, że tak.
No,
często tak, to jest taki stereotyp, że gitarzysta basowy to jest ten, który się nie sprawdził na pierwszej próbie w garażu jako gitarzysta i został...
No, to tak jest, się mówiło
no, w środowisku. Kiedyś tak, ale teraz to się całkowicie zmieniło. Jeżeli popatrzymy na twórczość tych najwybitniejszych gitarzystów basowych z Jaco Pastoriusem na czele, który stał się taką ikoną tego instrumentu, to patrzymy zupełnie inaczej.
A co to znaczy sonorystyczne?
Brzmieniowe. Chciałem pokazać różne możliwości brzmieniowe gitary basowej i to właśnie nie przy pomocy przetwarzania elektronicznego dźwięku gitary basowej, tylko przy użyciu różnych technik. Nie tylko takich, które często widzimy właśnie u basistów, którzy akompaniują w sekcjach rytmicznych, ale przy pomocy slapu, przy pomocy tappingu. To są techniki używane przez gitarzystów, przez kontrabasistów. Ja chciałem pokazać ich zastosowanie przy użyciu gitary basowej.
A w muzyce jest dużo nauki, teorii, matematyki?
Matematyka była w muzyce od zawsze. Muzyka jest bardzo matematyczna. Do dzisiaj. Nawet gdy popatrzymy na dwudziestowiecznych kompozytorów, na dodekafonistów, tam seria, to wszystko cały czas wiąże się z matematyką. Już nie mówię o czasach starożytnych, o komacie pitagorejskim. Czy ma wspólnego z nauką? No, naturalnie jest cała dziedzina, która zajmuje się historią muzyki, tak? Czy nasz kierunek, nasz instytut zajmuje się głównie interpretacją utworów wokalnych, wokalno-instrumentalnych czy instrumentalnych. Ale moje koleżanki, koledzy zajmują się na przykład tu na uniwersytecie dziedzictwem kulturowym, muzycznym, szczególnie tego regionu południowo-wschodniej Polski, czy dydaktyką muzyczną. To jest osobna dziedzina.
Się tak zastanawiałam, zmierzając do pana, czym takim jest muzyka rozrywkowa, a czym nie jest? No bo teraz moglibyśmy powiedzieć, że pop, rock, muzyka rozrywkowa, a opera to ta poważna. Ale jakbyś tak zastanowić, no przecież opera też wyniknęła z potrzeby rozrywki. Przecież tam są intrygi, emocje, miłości, zdrady. To wszystko jest po to, żeby obserwować daną scenę i to też jest rozrywka, więc ciekawa jestem, czy pan jakoś rozgranicza zasadniczo takie światy.
Muzyka generalnie zawsze była rozrywkowa.
No właśnie.
A jeżeli już pani nawiązuje do opery, no to proszę spojrzeć, opera buffa. To była to opera typowo komiczna. Ona może mieć właśnie coś więcej wspólnego z tym, o czym rozmawiamy, z muzyką rozrywkową, z muzyką popularną, bo by była przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. To jest coś być może, co w jakiś tam sposób pomaga definiować muzykę rozrywkową. No ale w dzisiejszych czasach jest taki trójkąt aksjomatyczny Filipa Taga, na wierzchołkach którego znajdują się muzyka poważna, muzyka rozrywkowa i muzyka ludowa. No, on to sformułował oczywiście po angielsku, więc popular music, folk music i art music. Nawet te słowa...
Art music to tak...
Właśnie.
A to
właśnie.
Gorzej to brzmi, nawet
proszę
po
zobaczyć,
angielsku bym
muzyka, powiedziała. Muzyka poważna, ta nazwa ma wiele odpowiedników. Mówi się na przykład muzyka artystyczna, muzyka filharmonijna.
No, ale jak się mówi muzyka artystyczna...
Deprecjonuje się pozostałe...
Znaczy, że właśnie
deprecjonuje
nie są...
się pozostałe gatunki, z czym się nie zgadzam, absolutnie. Oczywiście trzeba troszeczkę inaczej patrzeć, inne wartości przykładać do muzyki rozrywkowej niż do muzyki poważnej. My cały czas myślimy tymi ideami czasów antycznych, które są mi zresztą bardzo bliskie. Ideałem piękna, harmonii, proporcji. Jest to cały czas dla mnie aktualne, ale to się trochę zmienia. Myślę, że muzykę rozrywkową najlepiej by było scharakteryzować opisując jakieś jej cechy. Theodor Adorno, taki jeden z ważniejszych teoretyków ze szkoły frankfurckiej, napisał esej o muzyce popularnej. On jest dosyć krzywdzący generalnie dla muzyki popularnej, a szczególnie dla muzyki jazzowej, bo on go pisał w latach 40., a dotyczył muzyki, którą on spotkał w Stanach Zjednoczonych w latach 20. i 30., która teraz stała się standardami jazzowymi. Wiele tych piosenek, na które on narzekał, są w tej chwili standardami jazzowymi granymi przez największych jazzmenów. Ale trudno odmówić mu wnikliwości, bo on zauważył kilka istotnych cech. Na przykład pierwszą taką znaczącą była standaryzacja. Że muzyka rozrywkowa jest standaryzowana. Czyli, że utwór rozrywkowy jest komponowany pod odbiorcę. On ma zwolnić tego odbiorcę z jakiejś analizy, z myślenia, tylko po prostu być taką miałką papką. W dodatku przez standaryzację rozumiał Adorno to, że w utworze, który należy do kanonu muzyki rozrywkowej, można elementy tego utworu dowolnie zmieniać albo wyrzucać i niewiele to zmienia w całym utworze. Natomiast w utworze należącym do kanonu muzyki poważnej, każdy z tych elementów jest inherentny i zmiana jakiegokolwiek powoduje, że burzy się całe dzieło. Akurat Adorno, jeżeli dobrze pamiętam, pisał o siódmej symfonii Beethovena.
W tym sensie dla niego coś takiego jak improwizacja jazzowa była aberracją jakąś, tak?
No właśnie, to jest najdziwniejsze, że Adorno, jeżeli dobrze pamiętam, ten esej był pisany w latach 40., pisał na temat muzyki jazzowej, która jest określana jest w tej chwili jako muzyka swingowa, czyli big bandy Benny Goodmana, Duke Ellingtona. Natomiast w latach 40. rodził się już bebop w muzyce jazzowej, który uważany jest już definitywnie za muzykę artystyczną.
Co to jest bebop? Trochę proszę przybliżyć.
To jest kierunek, który powstał w latach, no powiedzmy umownie, bo to są wszystko umowne lata, w latach 40., którego najwybitniejszymi przedstawicielami byli Charlie Parker, czy Dizzy Gillespie, czy Thelonious Monk. Teoretycznie bazując na podobnych tematach, stworzył zupełnie inny język improwizacji, nowoczesny, który do dzisiaj jest stosowany przez muzyków jazzowych. Natomiast Adorno potraktował tę całą muzykę z lat 20. i 30. jako taką właśnie no, muzyczną papkę, którą każdy sobie może z tym zrobić, co chce i właściwie nie musi myśleć. On myślał o tym jako takie przedłużenie tego, co się dzieje na taśmie fabrycznej w fabryce Forda. Że po prostu nie trzeba myśleć, tylko wykonywać bezmyślnie jakieś czynności. I to samo dotyczyło muzyki. A nawet jeżeli pewne utwory różniły się od siebie, to Adorno nazywał to pseudoindywidualizowaniem. Uważam, że w pewnym sensie, gdyby teraz to standaryzowanie przełożyć do pewnego wycinka obecnej muzyki rozrywkowej, ale tylko pewnego wycinka, bo muzyka rozrywkowa składa się z wielu gatunków i bardzo trudno generalizować, to można by przyznać Adornowi rację, że te utwory są standaryzowane, bo proszę zwrócić uwagę, w radiu słyszymy piosenki, które nie są zazwyczaj dłuższe niż 3 minuty. A jest to pewien rodzaj standardu. Albo na przykład bardzo...
Zdaje się, że nawet, proszę mi powiedzieć, czy to prawda, ale tak słyszałam, że się przycina pewne kompozycje, żeby były w wersji radiowej i w takiej wersji, jak muzycy by chcieli naprawdę. Jest inna wersja.
Tak. Poza tym bardzo rzadko słyszy się teraz zmiany agogiczne w piosence.
To znaczy
że jest
jakie?
Zwolnienie, jakieś zawieszenie, tylko to wszystko jest w jednym tempie, mający jeden beat, tak?
Czyli żeby ta noga słuchaczowi cały czas tak samo się ruszała.
Ale proszę, ja cały czas mówię o tym, co jest, można by to określić w tej chwili jako muzykę popową, prawda? Mm-hmm. Czyli to, co jest nam serwowane, szczególnie przez duże firmy fonograficzne, tak? To, co jest promowane w mediach. A obok tego jest całe morze muzyki rozrywkowej, do której trzeba tylko dotrzeć. Nie powiem niszowej, ale takiej, która jest naprawdę bardzo wartościowa i w której dzieje się bardzo dużo, tylko trzeba jej poszukać. To niekoniecznie jest ta, którą serwuje nam się na co dzień.
To jest ciekawe. Dla pana na przykład takie super gwiazdy muzyki popowej właśnie, no nie wiem, ja nie jestem w tym niestety najlepsza, ale powiedziałabym Taylor Swift czy Rihanna, to jest dobra muzyka?
Ona jest na pewno bardzo dobrze zrealizowana pod względem, o właśnie, produkuje się. Teraz się nie produkuje się przebój, produkuje się utwór. To jest cała, wymieniła pani na przykład Rihannę. Czytałem gdzieś, że jak powstaje jej przebój, to tworzy się taki cały obóz fachowców, którzy pracują, robi się rodzaj castingu, tak? Na najlepszy tekst, na najlepszy, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale chyba hook. Taki element, który przyciągnie słuchacza w pierwszych 3-4 sekundach, kiedy ten utwór się rozpoczyna.
I to fabryka jest.
Fabryka, dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. Więc te utwory są zrealizowane na bardzo wysokim poziomie technologicznym, nagraniowym. To jest bardzo wysoka jakość nagrań. Zazwyczaj w nagraniach uczestniczą wybitni muzycy sesyjni, którzy grają perfekcyjnie. To są wybitni fachowcy. Natomiast czy ta muzyka ma serce? No nie wiem, no, to jest rzecz bardzo indywidualna. Tu już wkraczamy w dziedzinę bardzo indywidualną, prawda? Bo ja uważam, że w muzyce rozrywkowej dzieje się bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Tylko trzeba poszukać. Niekoniecznie trzeba właśnie to, o czym pisał Adorno, biernie przyjmować to, co jest nam podrzucane.
Pan jako muzyk w swojej karierze, gdzieś tam jeszcze z czasów młodości i aktualnej, średniej młodości, tak bym powiedziała to, czytał pan właśnie dużo teorii muzyki? Próbował się jakoś w tym świecie ustawić, nie wiem, nauczyć się tego, dostosować, albo wręcz przeciwnie, buntował się pan wobec takich autorów, którzy, tak jak właśnie Adorno, który gdzieś tam panu widzę, zaszedł za skórę, skoro pan go tak dobrze pamięta.
Ja go bardzo doceniam, ja go bardzo doceniam, bo być może to
Ale i tak się pan z nim zmaga trochę.
Na pewno, dlatego że Adorno sam troszeczkę przeczył sobie, bo na przykład sam twierdził, że taki standard muzyki popularnej wtedy, czyli powiedzmy piosenka Cole Portera, bywa harmonicznie bardziej złożona niż na przykład harmonia w którymś z utworów Haydna czy Mozarta.
No ale właśnie, czy pan jakoś próbował się, nie wiem, nauczyć? Czytał pan książki i widział, aha, czyli to jest dobry przepis na przebój, albo to nie jest dobry przepis na przebój, że ja spróbuję grać w ten sposób albo w inny sposób? Czy to raczej jest rzecz, która tak głęboko w panu siedzi jako po prostu w człowieku, że z serca to wszystko płynie? Czy można tę teorię muzyki wyczytać z książek i ją jakoś
koniecznie przekładać?
Trzeba.
Koniecznie, trzeba. Zresztą zobowiązywała mnie do tego szkoła muzyczna i studia muzyczne, gdzie musiałem nabyć pewne umiejętności teoretyczne, które są niezbędne i bardzo przydatne, bardzo ułatwiają życie. Zresztą większość, bardzo wielu muzyków zajmujących się muzyką rozrywkową, już nie wspomnę o jazzie, jest wysoko wykwalifikowanymi fachowcami, znającymi znakomicie teorię muzyki. To już minął czas, gdzie w studiach nagraniowych spotkamy samych amatorów. Oczywiście są tacy i nagrywają też wspaniałą muzykę, bo niekoniecznie trzeba wiedzieć, co to jest akord alterowany, żeby nagrać dobrą piosenkę. Natomiast to ułatwia, to jest wspólny język porozumiewania się między muzykami, więc ta teoria moim zdaniem jest bardzo przydatna, ponieważ ułatwia pracę, przyspiesza, no i powoduje, że mamy jakąś szerszą perspektywę też.
Premiera naszego odcinka jest tuż przed Sylwestrem, no i tak się zastanawiam, że z jednej strony, no, sam pan mówi o tym, że część tej muzyki popularnej taka się trochę robi na jedno kopyto, ale z drugiej strony, no, czym rozgrzać ludzi w czasie takiego Sylwestra? Właśnie, jakby pan to powiedział. No, bo chodzi mi o to, że muzyka ma różne funkcje.
Oczywiście.
Nie?
Tak. I ta funkcja, na przykład jako muzyka taneczna, jest bardzo istotna. Ona zawsze była. Właściwie to jest jedno z głównych źródeł muzyki. I w tym nie ma nic złego. To jest coś wspaniałego. Sam się lubię bawić przy dobrej muzyce i wtedy nie włączam Haydna czy Bacha, tak, czy nawet Johna Coltrane'a, tylko włączam sobie Stevie Wondera na przykład. Ale ta muzyka może być różnie zrobiona, prawda? Może mieć różny poziom. I myślę, że cała tajemnica polega na tym, żeby dużo słuchać i poznawać różne gatunki. I spróbować wszystkiego i wybrać to, co dla siebie jest najlepsze.
Ale czy jest coś takiego jak przepis na przebój? Że to są takie proste metody, nie wiem, chwytliwa melodia w czasie refrenu, pod koniec piosenki jakiś taki bardziej wzruszowy element?
No tak, niewątpliwie, to znaczy ja takiego przepisu nie podam. Tak? Bo ten przepis się, nie dlatego, że nie chcę i że to jest tajemnica. Chciałbym znać taki jeden, jedyny przepis na napisanie przeboju. No w tej chwili bardzo dużo zależy jednak od samej promocji utworu. Od tego, ile razy on jest powtórzony. Od tego, jak jest wypromowany, jaką się wokół niego zrobi otoczkę. Być może to, co jest smutną konstatacją, ale być może mniej zależy już od samej muzyki. Mówiliśmy o Taylor Swift. Mhm. Ona jest chyba w tej chwili na pierwszym miejscu Billboardu. Na kolejnym miejscu jest utwór, który ma tylko jedną frazę z pięknej piosenki z lat chyba 60. czy 70. Walk On By. To jest tylko jedna fraza, powtarzana nieustannie. Mam wrażenie, że trochę ta muzyka, którą mamy w tym mainstreamie, która jest na topie, jest bardzo upraszczana i banalizowana. Zanika element na przykład harmonii czy melodyki. Eksponowany jest zdecydowanie rytm. Ja się na to nie oburzam, bo po prostu takie czasy przyszły, że rytm jest tym elementem.
Nie oburza się pan, bo mnie się wydaje, że trochę się pan oburza jednak.
Pociesza mnie to, że jest szeroki dostęp do muzyki, że każdy może sobie jednak znaleźć coś dla siebie. Oczywiście poszkodowani są ci, którzy starają się robić tę muzykę
trochę inaczej,
tak. Oczywiście ja sobie słucham swojej muzyki, nie poddaję się temu, co jest serwowane w mediach i co jest mi w jakiś tam sposób narzucane.
Ale wydaje mi się, że popularność muzyka absolutnie nie musi oznaczać, że to, jaką muzykę nam serwuje, że ta muzyka jest niedobra czy banalna, bo od razu przychodzi mi do głowy Dawid Podsiadło. Ja nie jestem w żaden sposób wykształcona muzycznie, ale no jednak słyszę, że to nie jest na jedno kopyto, tylko tam jest i zabawa wokalem, i muzyką,
ale
i tym,
oczywiście,
co jest pod spodem, prawda? I to jest chłopak, przepraszam, facet, który gromadzi cały Stadion Narodowy.
No, jeżeli mogę tu prywatnie powiedzieć, Dawid chodził do ośrodka, z którym cały czas współpracuje, do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, tak?
Pan go zna jakiego takiego młokosa?
Tak, tak, znam jego. Jego brat chodził do mnie na zajęcia, tak? I byłem niedawno na jego koncercie w Nosprze i koncert był bardzo udany, świetnie brzmiał i był bardzo dobrze zrobiony i aranżacyjnie.
Ale wyczuł pan w nim od razu taki talent, że to będzie... taka gwiazda?
No oczywiście nie byłem w stanie przewidzieć takiej kariery, ale zdecydowanie...
Bo to też zależy od kwestii psychologicznych, też
na
marketingowych
pewno,
i wielu innych rzeczy, tak?
Na pewno, ale zawsze odznaczał się indywidualnością i świetnym głosem.
Czyli to nie jest tak, że popularne to oznacza, że to nie jest muzyka dobra, to żebyśmy też nie wpadli w taki klimat. Czy to jest prawda, że na czterech akordach można większość piosenek napisać? Bo tak widziałam takie...
Można i na dwóch.
Można i na dwóch, tak. Naprawdę?
Naprawdę, a poza tym mówiąc o czterech czy dwóch akordach, mówimy o tym kręgu europejskim tutaj, prawda? Mhm. Czyli mówimy o tej harmonii europejskiej, systemie dur-mol, który w muzyce rozrywkowej w jakiś sposób jeszcze cały czas dominuje, aczkolwiek widzimy wpływ innych kultur i wpływ modalności, więc to nie jest też tak, my jesteśmy tutaj w tym swoim kręgu takiej muzyki, powiedzmy, europejsko-amerykańskiej, tak? Ale przecież widzimy wielki wpływ muzyki latynoskiej, a jest cała Azja, która ma całkowicie odrębną kulturę muzyczną. Oczywiście to się nie przebija do nas jako muzyka popularna, ale muzyka oparta na skalach. To nie jest ten system, który u nas dominuje.
Tam jest ten język muzyki jest inny?
Tak. Mhm. Można powiedzieć, że ten język muzyki jest odmienny. I rytmika, i harmonia, i melodyka są odmienne. I warto oczywiście się tym zainteresować. To, o czym my rozmawiamy, to jest ten mainstream, który słyszymy w mass mediach najczęściej. Mm. Ale jak ktoś chce, dotrze zawsze do... To jest plus wynikający właśnie z internetu.
A czy taki nurt jak disco polo, czy to jest coś, co jest takim przejaskrawieniem i karykaturą? Jak to pan odbiera? Czy pan się obraża na disco polo też właśnie? Mm.
Trudno się obrazić na takie zjawisko. Jest to opisywane na przykład jako pewien rodzaj folkloru miejskiego.
Folkloru?
Tak, no bo tak naprawdę to jest taka totalna mieszanina, no robiona... Wolałbym nie oceniać, nie słucham tej muzyki.
A nie chodzi o jej specyfikę, bo mi się właśnie wydaje, że to jest jakieś takie... Stąd to karykatura mi się pojawiło, bo tam jest właśnie ten rytm doprowadzony właśnie i do absurdu, i ta melodyczność czasami jest...
I tak.
Wszystko jest takie, no, przejaskrawione.
Znaczy, to nie jest właśnie to, o czym pisał Adorno, że to jest pisanie utworów, które nie wymagają kompletnie myślenia, które po prostu są odbierane i pisane, kompozycja jest pisana pod słuchacza. Wolałbym uniknąć jakichś skrajnych ocen, ale być może jest tutaj też wina tych mediów, które nie potrafiły wypromować takiej lepszej muzyki popularnej, bo mówię o muzyce takiej popularnej. Przecież muzyka rozrywkowa to jest szereg gatunków, prawda? I być może to jest wina tutaj, bo gdyby ludziom podsunąć dobre utwory z dobrym tekstem, to niekoniecznie byłby taki wstrząs, bo to był rzeczywiście wstrząs taki estetyczny, kiedy to disco polo przebiło się do... Ono zawsze gdzieś tam ta muzyka...
Tak, ale to w świecie muzyków profesjonalnych to było zaskoczenie, że to tak eksplodowało?
No myślę, że dużo czynników się na to złożyło. Możliwość upowszechniania przez internet, prawda? Bo jeżeli kiedyś było tak, że... Co też nie było dobre, absolutnie. Bo umówmy się, w czasach przed 90 rokiem, żeby piosenka zaistniała na antenie radiowej czy telewizyjnej, musiała tam przejść weryfikację jakąś taką tekstową, ale też, umówmy się, przebijało się też dużo mniej wartościowych rzeczy. Chociaż na pewno był to jakaś forma, no właśnie, cenzury. Mm. Tak? Natomiast no, mamy wolny rynek, każdy może nagrywać co chce. Najważniejsze to jest jakaś otwartość na to, co się dzieje i słuchanie różnych rzeczy. Jeżeli ludziom niekoniecznie podrzuci się właśnie coś strasznie wyrafinowanego, trudnego, ale coś bardziej wartościowego, z dobrym tekstem, to nie jest proste, to jest temat rzeka.
A wśród polskich twórców, jeśli nie chce pan krytykować, ja to rozumiem, ale chciałby pan pochwalić.
Ja krytykuję. Ja
krytykuję pan.
Krytykuję, tak, bo Andrzej Chłopecki, bodajże nieodżałowany felietonista, mówił, że muzyka dzieli się i to tak, że aż wióry lecą. No i tak jest. Oczywiście kwestia tego, gdzie te podziały przebiegają, bo z kolei nie można deprecjonować. Są tacy, którzy twierdzą, że cała muzyka rozrywkowa to jest kultura niższa jakaś, więc nie można przecież w muzyce tak zwanej poważnej. Też było wiele nieudanych dzieł i wykonywanie muzyki rozrywkowej wcale nie jest proste. Mógłbym tu wskazać wiele przykładów. No, nie chciałbym krytykować takiej sławy jak Lang Lang, ale jego wykonanie ragtime'u Entertainer kompletnie mi nie odpowiada. Jest bardzo niestylowe i... Więc żeby wykonywać dobrze muzykę rozrywkową, naprawdę trzeba nabyć pewnych umiejętności.
To czego pan słucha z polskich artystów? Kogo?
Dawida Podsiadło słucham. nie słucham jakiegoś jednego wykonawcy. Staram się, no, ze względu na swoje nawet obowiązki, żeby nie zabrzmiało to brzydko, staram się być na bieżąco. No ja w tej chwili akurat mam taki okres, kiedy wracam do przeszłości i słucham muzyki jazzowej, o której chcę coś więcej napisać. Natomiast jest bardzo dużo zjawisk fascynujących w muzyce, w polskiej muzyce rozrywkowej. No, żeby daleko nie szukać. Jesteśmy w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Moja koleżanka Olga Boczar nagrała płytę nawiązującą i do muzyki folkowej, i do muzyki jazzowej. Natomiast słucham, bardzo dużo w polskim jazzie się dzieje dobrego. Tylko jazz, no tak jak u nas w uniwersytecie, jest oddzielona ta nazwa, prawda? Jazz i muzyka rozrywkowa. Kiedyś jazz był traktowany jako jeden z elementów muzyki rozrywkowej. Natomiast teraz coraz wyraźniej się oddziela. No bo...
A z czego to wynika? Jest trudniejszy?
W sensie wykonawczym?
Odbiorczym raczej. Znaczy wykonawczym spodziewam się, że też, ale...
Też tu jest, oczywiście w jazzie funkcjonuje wiele gatunków. Jest coś takiego jak smooth jazz. To jest taka muzyka windowa, no, która
plumkanie?
Łatwa, słucham.
Plumkanie?
Nie, nie. To jest taka muzyka łatwa, przyjemna do słuchania w tle. Bo umówmy się, jeżeli ja chcę sobie posłuchać którejś z późniejszych płyt Johna Coltrane'a, czy chcę sobie posłuchać koncertu Beethovena, to zazwyczaj nie będę tego robił przy robieniu obiadu. Tylko postaram się to zrobić w skupieniu. Więc muzyka... Czy poważna, czy muzyka jazzowa jest w jakiś sposób ekskluzywna? Na pewno. Ona wymaga pewnego przygotowania, ale można też ją podziwiać, nie wiedząc, jaka jest forma allegra sonatowego, czy nie wiedząc, jaka jest struktura solówki jazzowej. Na tym polega siła tych największych kompozytorów i wykonawców.
To trochę jak z poezją, mam wrażenie.
Na pewno.
Jak Wisława Szymborska prostymi słowami potrafiła poruszyć miliony.
I zachwycała się Ellą Fitzgerald, prawda? Poświęciła jej wiersz.
Ciekawa jestem, jak się uczy muzyki, bo ona się wydaje właśnie żywiołem, no ale są szkoły muzyczne. I oczywiście, że uczy się technicznie takich rzeczy, jak trzymać instrument i tak dalej, ale jak pan wspomina swoją edukację muzyczną właśnie i... Jakby pan widział, nie wiem, ewolucję edukacji muzycznej?
Ja kształciłem się w czasach, kiedy uczyło się w szkole muzycznej tylko w zasadzie muzyki tak zwanej poważnej. Teraz to się trochę zmienia i myślę, że jest to bardzo dobry kierunek, bo po pierwsze pojawiło się w naszym szkolnictwie muzycznym muzyka rozrywkowa czy muzyka jazzowa. Uważam, że to jest bardzo dobre, bo nie wszyscy...
Wcześniej nie można było jazzu zagrać?
No w latach 50. można było wylecieć za to ze szkoły, zagranie jazzu.
Bo niepolityczna?
Tak, to też, a poza tym psuła technikę, psuła generalnie cały wizerunek takiego muzyka, który tutaj gra poważnego Mozarta, Beethovena, a tu gra jakieś ragtime, więc podchodzą do tego bardzo negatywnie. Natomiast teraz widzę, że ten kierunek jest, i to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, bo nie każdy, kto idzie do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, będzie kontynuował tę naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia i na studiach. Być może on chce po prostu nabyć podstawowych umiejętności po to, żeby grać sobie w domu dla przyjemności. Więc niekonieczne mu jest perfekcyjne opanowanie interpretacji kompozytorów klasycznych czy kompozytorów baroku, tylko wystarczą mu podstawowe umiejętności gry na instrumencie i jakaś tam teoria w takim zakresie, żeby mógł sobie muzykować w domu. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobry kierunek.
Czyli w dobrą stronę idzie ewolucja edukacji muzycznej.
Wydaje mi się, że jest znacznie lepiej. W moich czasach, żeby poznać jakiś kierunek, sposób grania, to trzeba było zrobić to w zasadzie we własnym zakresie. Bardzo długi czas Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej był jedynym w Polsce, który funkcjonował w Katowicach, w Akademii Muzycznej w Katowicach. Natomiast
tam
teraz,
się pan doktoryzował.
Tak, natomiast teraz tych wydziałów jest znacznie więcej i są przy Akademii Muzycznej, tak w naszym przypadku, przy uniwersytecie. I daje to młodym ludziom możliwość wyboru po skończeniu średniej szkoły muzycznej. Mogą specjalizować się w interpretacji muzyki poważnej, tak, czy kompozycji. Natomiast my specjalizujemy się w kształceniu muzyków jazzowych i rozrywkowych.
Chciałam zapytać, czy bycie muzykiem wiąże się z bólem fizycznym, bo w książce Psychologia muzyki znalazłam takie dane, że powszechną dolegliwością u muzyków są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z grą na instrumencie. I tutaj jest straszny rozstrzał danych, ale od 38% do 90% muzyków, więc praktycznie bardzo duże są te dane, no ale pan się tu uśmiecha, więc pytam, czy to boli być muzykiem?
fizycznie boli często, tak?
Co boli? Co boli gitarzystę basowego?
Zależy, na jakim instrumencie się gra. Na przykład mój syn, który jest pianistą i ma prawie 2 metry wzrostu, dla niego fortepian
jest
za niski, tak. I to nie chodzi o krzesło, bo jemu po prostu trudno włożyć te nogi pod fortepian.
A palce?
No jeżeli ktoś właściwie wie, oczywiście wielu tych dolegliwości można uniknąć, ćwicząc w prawidłowy sposób, to jest po pierwsze. Po drugie, no, uprawiając jakąś aktywność fizyczną, no to już wiadomo. Natomiast no, jest to rzeczywiście powszechna dolegliwość u skrzypków, na każdym instrumencie.
A u gitarzysty basowego?
Obciążenie kręgosłupa przez instrument. Dlatego wielu moich kolegów szuka instrumentów, które nie są bardzo ciężkie.
Ale są wersje gitary basowych lżejsze?
To wszystko zależy od tego, z jakiego materiału, z jakiego drewna zostanie instrument zrobiony. Są takie, które są bardzo ciężkie i one niestety bardzo dobrze brzmią. No i są takie, które są lżejsze.
Jaka jest prawda, jeśli chodzi o to, jak długo trzeba ćwiczyć, żeby zostać, no nie wiem, wirtuozem? Czy to jest prawda, że kilka godzin dziennie do krwi niemalże?
To wszystko są sprawy bardzo indywidualne, ale na pewno trzeba poświęcić wiele godzin dziennie, żeby grać na właściwym poziomie. Zwłaszcza, że ten poziom cały czas idzie do góry. Gdy popatrzymy na przykład laureatów konkursu chopinowskiego, prawda? Technika jest niebywała, którą oni osiągają. I żeby zdobyć taką technikę, należy grać od dzieciństwa i naprawdę trzeba ćwiczyć bardzo dużo.
Ale to dosłownie, nie wiem, 5 godzin dziennie trzeba grać.
Na pewno.
Na pewno, tak pan mówi.
Na pewnym etapie. No, dzieci nie grają 5 godzin dziennie, ale na pewnym etapie. Na pewno, żeby opanować repertuar, który na przykład trzeba zagrać w czasie konkursu chopinowskiego, to jest rzecz bardzo indywidualna. Jednym przychodzi to o wiele prościej. Mają predyspozycje techniczne, inni mają predyspozycje, na przykład szybko opanowują utwór na pamięć, tak? Mają jakąś intuicję. Gdzieś czytałem bodajże w biografii Marty Argerich, że ona nauczyła się jakiegoś koncertu fortepianowego śpiąc u koleżanki, tylko ze słuchu. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale znając jej geniusz, pewnie tak.
Hmm. Czyli to jest kwestia jednak, na tym poziomie to jest kwestia geniuszu, a myśli pan, że można w zasadzie każdego nauczyć muzyki na jakimś podstawowym poziomie?
Każdego można nauczyć malowania czy rysowania. Tak, są pewne umiejętności, które można nabyć bez jakichś uzdolnień muzycznych, ale później już dalej będzie trudno. Hmm. Trzeba mieć jednak słuch muzyczny, jakiś umiejętności manualne. Na pewno takie predyspozycje są, które są badane przy przyjęciu ucznia czy studenta.
A pan się uczy nowych rzeczy cały czas?
Staram się, tak. Cały czas się uczyć.
Jako gitarzysta basowy?
Oczywiście.
Na tyle lat już pan trzyma tę gitarę i co tutaj
nie szkodzi. Cały czas coś się dzieje w tym świecie. Cały czas ten instrument się rozwija. Pojawiają się nowi, wspaniali basiści, którzy odkrywają nowe techniki, nowy sposób gry, więc to jest nauka bez końca. Zawsze, na każdym instrumencie.
Czy powinno być coś takiego, jak to, trochę wracam do tych naszych rozważań dotyczących muzyki rozrywkowej, tej bardziej skomplikowanej, ciut bardziej może wymagającej od gdzieś tam disco polo, czy powinno być coś takiego jak kształtowanie gustu muzycznego, czy nie wiem, czy powinno być tak, że właśnie nam jako społeczeństwu coś się powinno podobać? Telewizja publiczna powinna coś takiego promować.
Jestem przeciwnikiem zmuszania kogokolwiek do słuchania czegokolwiek, ale no jeżeli już telewizja ma wpisaną taką misję, czy radio publiczne, że ma promować dobrą muzykę, to nie zaszkodziłoby, tylko należy to robić w sposób bardzo przemyślany. Przykładem dla mnie są audycje, no teraz już oczywiście trącące myszką, ale do dzisiaj ogląda się znakomicie Leonarda Bernsteina, który robił audycje takie filharmoniczne dla dzieci, popularyzujące muzykę poważną. To jest znakomity przykład i właśnie taki przemyślany sposób popularyzacji tej lepszej muzyki, lepszej, mówię to oczywiście bardzo ogólny termin, czy właśnie promowanie, no tutaj jest rola jakiegoś redaktora muzycznego, który wie, co należy puszczać, a nie ulega naciskom komercyjnych wytwórni, które promują to, co im jest na rękę, czy ten wykonawca, który ma być sławny w danym momencie.
Zabieramy syna do Filharmonii w Warszawie. Są tam takie koncerty dla dzieci. Raz mi było bardzo głupio, bo śpiewaczka operowa była, a mój syn zatkał uszy. No i ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Dobrze.
No nie wiem, może by wykonała jakieś gwałtowne forte, sforzato i było to rzeczywiście... No to jest właśnie kwestia też doboru repertuaru i sposobu przekazu, który się serwuje takim młodym słuchaczom po to właśnie, żeby się nie zniechęcili przy tym pierwszym kontakcie. To jest bardzo istotne. To samo jest, ja już to zauważyłem dawno w kwestii muzyki jazzowej. Na przykład reklamuje się jakiś koncert i to jest migawka 15-sekundowa w telewizji. Puszczany jest taki fragment, gdzie wyrwany z kontekstu, gdzie jak słuchacz, który nigdy nie miał styczności z tą muzyką, stwierdzi, no nie, to jest jakiś chaos i zupełny bezład, to bez sensu. Tak więc taka przemyślana promocja na pewno jest przydatna i jeżeli już jest taka misja, to naprawdę warto tutaj pracować nad tym, żeby słuchać tej lepszej muzyki.
Ale ja bym chciała jednak to z pana jeszcze wyciągnąć, trochę więcej nazwisk, czy może zespołów. Nie powie mi pan, kogo słuchać, kogo pan słucha? No mówi pan o tym cały czas, że trzeba poszukać trochę głębiej. To
proszę sobie, streaming jest i rzeczą bardzo przydatną i trochę szkodliwą, bo też podrzuca nam tak na wierzch to, co właściciele tych firm streamingowych chcieliby, żebyśmy słuchali. Ale proszę sobie tak włączyć na przykład muzyka jazzowa i puścić sobie, żeby leciało to bez nazwisk. I to, co dotknie serca, dotknie duszy, nad tym warto się na chwilę zatrzymać. No nie chciałbym tutaj też kogoś, bo wielu moich kolegów nagrywa tę muzykę i tworzy. Nie chciałbym tutaj kogoś specjalnie ani urazić, ani wypromować, ale dzieje się dużo, naprawdę. Mogę powiedzieć jedno. Poziom polskiej muzyki rozrywkowej i generalnie wykonawczy bardzo wzrósł. Grają znakomici muzycy, mamy bardzo dużo dobrych wokalistów, tylko niekoniecznie zawsze to przebija się w mainstreamie. Natomiast poziom wykonawczy jest naprawdę bardzo wysoki. Widzę to po nagraniach i sposób realizacji nagrań i wykonawcy, którzy w tym uczestniczą. Nie mamy się czego wstydzić, no tylko kwestia tego, co się przebije do nas.
Ale czasami w tym świecie muzyki popularnej dochodzi do takich różnych ciekawych sprzężeń. Wiem, że pan na przykład nagrał płytę razem z Golec Orkiestra Pastorałki i Kolędy. Trochę im spadła popularność, ale jednak było ciekawe, bo to było połączenie, no raz, że barwni, bliźniacy, to fajnie wygląda w telewizji, ale no profesjonalni muzycy, łączące tak. jeszcze te elementy no, ludowej muzyki, więc da się robić takie konglomeraty bardzo ciekawe, prawda?
Niewątpliwie, tak, ale to bardzo dobry przykład. Takie łączenie gatunków.
No, inteligentne.
Tak, inteligentny zawsze wpływa. No zresztą jazz to przecież, umówmy się, muzyka jazzowa. To też jest kocioł, który zawiera w sobie blues, gospel, ragtime, czy muzykę europejską. Każdy z tych gatunków to jednak przyswaja sobie pewne elementy, czy instrumentarium, czy harmonię, czy formę z innych gatunków i często powstawało coś interesującego. Mnie na przykład trochę martwi, w tej chwili no niewątpliwie najpopularniejszym gatunkiem jest hip-hop, prawda? I mnie trochę martwi redukcja pewnych elementów tej tradycji europejskiej w muzyce, bo na przykład w hip-hopie i generalnie w tej muzyce, którą słyszymy, jest ewidentnie rytm na czele, prawda? Jest eksponowany rytm. Natomiast jest atrofia harmonii, atrofia melodii. To mnie trochę martwi, bo bardzo lubię te elementy. Te harmonie w pojęciu europejskim.
Taki, atrofia, czyli redukcja.
Taki zanik, tak, tak, tak. Wycofanie się z tego, co kiedyś było bogactwem piosenki. Mówię o piosence. Kiedyś melodia była na czele. Natomiast teraz jest rytm, ewidentnie.
I to jest moda, która może się zmienić?
Tego nie wiem, ale to już trwa od wielu lat.
Chciałam pana na koniec zapytać, czy kwestia sztucznej inteligencji w muzyce jest tematem w branży?
Jest tematem w branży. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Natomiast na pewno wpłynie to na pewne branże w muzyce.
No bo jest tej coś... muzyki windowej takiej, nie?
Na przykład. Mm. Jest coś takiego jak biblioteki muzyczne, prawda? Gdzie tworzy się utwory opisywane, że tam radosne, smutne i można je wykorzystywać w audycjach radiowych, tak? Czy w audycjach telewizyjnych, czy w ilustracji filmów. No i tu myślę, że tu może rzeczywiście ze strony sztucznej inteligencji może być to spora konkurencja. Natomiast ja jestem pełen nadziei. Być może będzie tak, że wróci do łask piosenkarka czy piosenkarz, która śpiewa z towarzyszeniem tylko fortepianu, akustycznego instrumentu, najlepiej bez nagłośnienia.
Jakiś minimalizm, tak?
Może tak, może pójdzie to w drugą stronę. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No proszę zobacz, Ed Sheeran, prawda? No, chłopak z gitarą. Więc być może w ten sposób, niestety, przyzwyczailiśmy się do tego, że wychodzi ktoś i śpiewa z playbacku albo z półplaybacku, co jest straszne. No ale tak jest, że publiczność akceptuje, że wychodzi ktoś i udaje tak naprawdę, że śpiewa. Za chwilę zaczniemy akceptować, że hologram nam jest wyświetlony zamiast prawdziwego wykonawcy i będzie w 6 miejscach równocześnie. Ta perspektywa mnie trochę przeraża, to prawda, ale zawsze myślę, że sztuka się obroni.
Taka prawdziwa sztuka.
Taka prawdziwa.
Wie pan, że są już modelki, które są generowane sztucznie przez sztuczną inteligencję, więc może będą gwiazdy generowane sztucznie, które będą sztucznie śpiewały i sztucznie występowały.
Obawiam się, że podąża to w tym kierunku, ale liczę zawsze na kontrkulturę.
Dziękuję serdecznie. Profesor Dariusz Ziółek, wykładowca w klasie gitary basowej, kierownik Zakładu Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radio Naukowe.
Dziękuję serdecznie za uwagę, a korzystając z okazji, że pewnie wielu z Was słucha odcinka w okolicach jego premiery, czyli na przełomie lat, chciałam wszystkim życzyć dużo dobra, spokoju, mądrości oraz poczucia sprawczości na 2024 rok. A w odcinku numer 180, kolejna rozmowa przywieziona z Rzeszowa, opowiemy o odczytywaniu historii z ludzkich kości. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!